U progu wakacji wsłuchujemy się w słowa Ewangelii zaczerpnięte od świętego Łukasza. Dzisiejszy fragment składa się z dwóch perykop. O dorzuceniu Jezusa idącego do Jeruzalem i o Jego pouczeniach skierowanych do uczniów. Obie perykopy ściśle łączy ze sobą motyw drogi Jezusa i drogi uczniów Jego śladami. Jezus jako prawdziwy sługa pański z pełną determinacją kroczy w stronę świętego miasta. To tam ma się dokonać Jego wzięcie, czyli męka, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Jezus akceptuje drogę cierpienia i jest zdecydowany wypełnić do końca wolę Ojca. Posyłając zaś przed siebie apostołów, uczynił ich zwiastunami Królestwa, którzy poprzedzają nadejście Mesjasza i przygotowują Mu miejsce. Istotną treścią orędzia zwiastunów Ewangelii będzie właśnie to jedno – przygotować Jezusowi drogę do ludzkich serc. Chociaż, jak widzimy, niejednokrotnie spotkają się z odrzuceniem i wrogością, jak w Nazarecie czy Samarii. Nawet wobec takiej sytuacji nie można jednak ustawać. Nie można też ulec pokusie odwołania się do pomsty Bożej nad tymi, którzy ich odrzucają. Synowie Gromu, znający tradycję o proroku Eliaszu, chcą sprowadzić ogień z nieba, aby fizycznie wyniszczyć bezbożnych. Taka pseudopomoc w głoszeniu Ewangelii jest w oczach Jezusa szatańską sprawą. Jest tylko pokusą. Mesjasz odrzucony przez swoich w Nazarecie, tak samo jak przez Samarytan, nie przestaje kroczyć drogą wyznaczoną przez Boga. Taka jest również droga Jego uczniów, którzy zostaną posłani na cały świat, a ich przepowiadanie przez jednych zostanie odrzucone, ale przez innych zostanie przyjęte. Dialog z trzema bezimiennymi rozmówcami Jezusa, którego jesteśmy świadkami, jest dla nas bardzo ważną wskazówką. Otóż pomaga nam zrozumieć, jak prawdziwie być uczniem Jezusa, jak za Nim wiernie kroczyć w naszej codzienności. Zatem, po pierwsze, jeśli jestem zafascynowany osobą Jezusa, jeśli jestem pełen entuzjazmu, deklaruję bezwarunkową wolę pójścia za Nim, mam przejść od chwilowego entuzjazmu do świadomej, odpowiedzialnej decyzji. Często niestety niezupełnie zdajemy sobie sprawę z poważnych konsekwencji, jakie decyzja naśladowania Jezusa pociąga za sobą. Obraz lisów i ptaków przypomina, że nawet te stworzenia z natury bardzo ruchliwe mają swoje schronienia, mają miejsca, gdzie mogą odpocząć. Podczas gdy Jezus i Jego uczniowie nie mają żadnego stałego miejsca. Jezus zatem wskazuje bez niedomówień, że pójście za Nim oznacza rezygnację z wygodnego, ustabilizowanego życia. Jezus mówi, że dzielić los Syna Człowieczego to nieustannie wędrować, to być odrzuconym nawet we własnej ojczyźnie, to być także pozbawionym domu i wszelkiego rodzaju zabezpieczeń. idąc za Jezusem, będziemy powoli, stopniowo odkrywać, że jedynym Jego domem i jedynym Jego miejscem, w którym znajdujemy oparcie, jest Ojciec Niebieski. Po drugie, wezwanie Jezusa ma wielką moc. Trzeba więc zostawić wszystko i pójść za Nim. Należy natychmiast i bezwarunkowo przyjąć to wezwanie. Ewangeliczne pozwól najpierw ma sens nie tylko czasowy, ale wskazuje też na kolejność priorytetów. Na pierwszym miejscu sprawy rodzinne. Naśladowanie Jezusa jest możliwe, ale w drugiej kolejności. Motywem sprawiającym odłożenie na nieokreśloną przyszłość pójścia za Jezusem nie może być ani pobożny obowiązek opieki nad rodzicami, ani chęć dopilnowania spraw spadkowych i zapewnienia sobie materialnego zabezpieczenia. Mamy zostawić umarłym grzebanie ich umarłych, a sami iść i głosić Królestwo Boże. Ten, kto zostaje wybrany i powołany do głoszenia Królestwa Bożego, musi postawić to zadanie ponad wszystkie inne zależności. Musi nawet opuścić dom ojca swego. Jezus żąda, by pierwsze przykazanie postawić nawet ponad miłość do rodziców. Martwi zaś są ci, którzy żyją w grzechu, na poziomie potrzeb naturalnych, nie znający Królestwa Bożego. Trzeci kandydat na ucznia zamierza pogodzić pragnienie naśladowania Jezusa z uczuciami rodzinnymi. Z jego słów wynika, że chce on pożegnać się ze swoimi bliskimi i opuścić ich dla Jezusa. Jednak odpowiedź naszego Pana sugeruje, że więzy rodzinne w jego przypadku mogą uniemożliwić pracę dla Królestwa. Warto wspomnieć, że pożegnania na wschodzie mogły trwać bardzo długo i wiązać się z omawianiem wszystkich problemów związanych z odejściem z domu, czyli w praktyce oznaczały poddanie pod osąd rodziny decyzji pójścia za Jezusem. Tymczasem zadanie powierzone uczniowi, głoszenie Królestwa, domaga się całkowitego zaangażowania i wolności wewnętrznej. Podobnie jak oracz, który musi skupić całą uwagę, by dobrze wykonać swoją pracę. Wymagania Jezusa są wyższe i odpowiadają radykalnej nowości powołania chrześcijańskiego. Chrześcijaństwo to nie tyle doktryna czy czasem wartości, co nade wszystko osobista więź z Jezusem, mistrzem, za którym się idzie dzień po dniu i którego się poznaje jako Pana i umiłowanego oblubieńca. W naśladowaniu Jezusa są trzy rodzaje przywiązań, które mogą, pomimo naszych dobrych intencji, utrudnić, a nawet uniemożliwić rzeczywistą realizację naszego powołania do bycia uczniem Jezusa. Najpierw są to uzależnienia od wygody, jakiejś małej stabilizacji, w której nie ma miejsca na niespodzianki, problemy czy niepewność jutra. Po drugie, jest uzależnienie od zabezpieczeń materialnych, czyli od majątności, od pieniądza, który, choć nie zawsze do tego się przyznajemy, ma nieraz decydujący wpływ na nasze życiowe decyzje. I spycha w konsekwencji na dalszy plan pragnienie służby Królestwu Bożemu. Po trzecie, możemy też ulec uzależnieniu od afektów, chęci uzyskiwania potwierdzenia naszych decyzji u osób nam bliskich, z którymi nieraz się konsultujemy, może nawet częściej niż z samym Jezusem. W rezultacie może to oznaczać, że słuchamy bardziej ludzi niż Boga samego. Ewangelia uczy, że możliwe jest uwolnienie się od tych uzależnień, czego przykładem są powołani apostołowie. Dzisiejsza perykopa biblijna stawia nam bardzo wysoko poprzeczkę. Stawia poprzeczkę bardzo wysoko dla każdego, kto chce naśladować Jezusa. Ale czy taki radykalizm jest usprawiedliwiony? Czy to może nie jest przesada? Czy rzeczywiście Pan Jezus może stawiać nam aż takie wymagania? Drodzy moi, On może i stawia takie wymagania. Radykalizm ewangeliczny jest nie tylko uzasadniony, ale jest on wprost nieodzowny, bo nie możemy dwom Panom służyć. Nie można udawać, że jest się uczniem Chrystusa, że chce się Go naśladować i jednocześnie robić to, co się komu podoba. Tutaj właśnie jest miejsce i sposobność na zdecydowane i klarowne albo, albo. Nie ma drogi pośredniej, nie ma żadnych kompromisów. Jezus nie umarł dla nas ani połowicznie, ani na niby. A więc wszystko za wszystko. A więc wszystko albo nic. Oczywiście należy się wystrzegać wszelkich skrajności, bo one są bardzo niebezpieczne. Na pewno inaczej takie wyrzeczenie i zaparcie się siebie będzie wyglądało w wypadku jakiegoś mnicha, a inaczej w wypadku księdza dietezjalnego. Jeszcze inaczej w wypadku rodziców, którzy wychowują kilkoro dzieci. Nie można wymagać tej samej miary ewangelicznego radykalizmu dla pustelnika i nauczyciela. A jednak każdy z nas jest zaproszony do radykalnego kroczenia za Jezusem, naszym mistrzem i zbawicielem. I każdy z nas musi znaleźć tą własną, dla niego właściwą drogę naśladowania Chrystusa. Nie ma tu żadnej gotowej recepty. Może jedno tylko jest wspólne dla wszystkich. Wyrzeczenie się własnego egoizmu, myślenia tylko o sobie, o swoich wygodach, o urządzeniu się. Ewangeliczny radykalizm to warunek nieodzowny prawdziwego naśladowania Chrystusa. Kto tego nie pojął lub pojąć nie chce, nie jest uczniem Chrystusa i tylko sam siebie oszukuje. Nie możesz dwom Panom służyć. Nie możesz być uczniem Chrystusa i jednocześnie widź sobie własne, wygodne gniazdko. Dopóki nie uczynimy naszym tego radykalnego wyboru Jezusa, nie wyjdziemy nigdy z łona naszych ziemskich zabezpieczeń, aby prawdziwie podążać za nauczycielem. Zawsze będziemy mieć jakieś gniazdko czy norę, w których się zamkniemy, bojąc się oddać na służbę Panu Bogu z taką samą wolnością fizyczną i duchową, jak to czynił sam Jezus.